Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wierzę, że mieliśmy dobry czas w tym tygodniu na grupach domowych, w różnych indywidualnych spotkaniach. I wierzę, że to wszystko będzie przynosiło owoce dla naszego życia chrześcijańskiego w naszym codziennym życiu. I moi kochani, chciałbym dzisiaj usłużyć Bożym Słowem. Chciałbym dzisiaj usłużyć Bożym Słowem, zachęcając nas do tego, abyśmy nie rezygnowali w zwątpieniach. Ja wiem, że przyjechałem z zwiastowaniem, może nie takim bardzo ewangelizacyjnym, na zasadzie wszystko jest łatwo, wystarczy tylko się pomodlić. Ale kiedy zwiastuję, zauważam, że potrafimy z tym słowem się utożsamić, że jednak życie chrześcijańskie nie jest tylko takim czasem relaksu, takim mile spędzonym w obecności Bożej, ale często jest czasem różnych zmagań i doświadczeń. I dziś chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na to, czym jest sedno Ewangelii, a jednocześnie abyśmy zobaczyli, że doświadczenia, próby, szczególnie zwątpienia, które przechodzimy, nie są czymś, czego powinniśmy się bać lub, co gorsza, zapierać się tego. Bo nieraz zauważam, że my tak mówimy życzeniowo. Mówimy nie to, co przeżywamy, ale to, co chcemy, żeby ludzie usłyszeli. Ja pamiętam, jak pierwszy raz byłem w Stanach Zjednoczonych, to w jednym amerykańskim kościele, w którym mogłem usługiwać, zadałem takie pytanie. Posłuchajcie, kiedy wysiadłem na lotnisku w waszym kraju, pierwsza osoba, która mnie odprawiała, później następna, kolejna, później kiedy wszedłem do sklepu, wszyscy się mnie pytają, jak się czujesz? I to, co mnie zastanawia, to, czy naprawdę wy chcecie wiedzieć, jak ja się czuję. I zauważam, że my już nawet nie zwracamy uwagi, jak na pytanie, jak się czujesz, nieraz okłamujemy kogoś, mówiąc okej. Bo nie zawsze jest okej. Oczywiście my nie powiemy źle, bo nie chcemy też i jakiegoś bagażu swojego na kogoś składać. Ale nieraz i w kościele jesteśmy tacy okej na zewnątrz i dlatego później nieraz w jakimś dramatycznym momencie mówimy, posłuchaj, i nagle z tym człowiekiem coś takiego się stało. I okazuje się, że wcale to nie było nagle. Nam się to wydawało, że stało się nagle. A tak naprawdę był to proces, który był ukrywany, dlatego że w kościele należy mówić, że wszystko jest w porządku. Dlatego dzisiaj chciałbym nas zachęcić do tego, abyśmy nie musieli udawać, ale abyśmy byli szczerzy w tym, co w danym momencie doświadczamy. Moi kochani, rozpocznę od pewnego bardzo ważnego wydarzenia w życiu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest on zapisany w Ewangelii Łukasza, ten fragment w 4 rozdziale od 16 do 19 wersetu. Jest to pierwsze zwiastowanie publiczne, które wygłosił Pan Jezus Chrystus. Bardzo znane. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział od 16 do 19 wiersza. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Duch Pański nade mną. Moi kochani, kiedy pewnego dnia zaproszono mnie do pewnego kościoła, dokładnie było to w Poznaniu, w Polsce, pastor przed przyjazdem moim poprosił mnie, czy mógłbym zwiastować Słowo Boże na temat Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. I wiecie, kiedy ten temat przygotowywałem, to w zasadzie rozpocząłem to zwiastowanie takimi słowami. Moje zwiastowanie może trwać jedną minutę, mówiąc na temat roli Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Bo rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina jest taka sama, jaka była w życiu Jezusa Chrystusa. Moi kochani, ten sam Duch Święty, który spoczął na Chrystusa, który spoczywał na Chrystusie, ten sam Duch Święty spoczywa na nas. I każdy z nas może powiedzieć: Duch Pański nade mną. My szczególnie, chrześcijanie charyzmatyczni, zielonoświątkowi, którzy tak podkreślamy rolę Ducha Świętego w życiu Kościoła, powinniśmy wiedzieć, że ten sam Duch Święty, który spoczął na Chrystusie, ten sam Duch Święty w Dzień Zielonych Świąt spoczął na Kościele. Ten sam Duch Święty spoczywa na Tobie i na mnie. Pytanie: po co Duch Święty spoczywa na Kościele? I tu możemy z pełną świadomością za prorokiem Izajaszem, za naszym Panem Jezusem Chrystusem powiedzieć: Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Ten sam Duch Święty, który spoczywał na Chrystusie, który szedł, zwiastował Ewangelię i Ewangelia była potwierdzana znakami i cudami, dziś spoczywa na Kościele, aby Kościół zwiastował Jezusa Chrystusa, który chce dziś być z Kościołem i słowo łaski chce potwierdzać znakami i cudami. Moi kochani, jest to dla mnie wielkim błogosławieństwem być w miejscach cudów. Są takie szczególne miejsca cudów. Takim szczególnym miejscem cudów jest to miejsce. A wiecie, dlaczego to jest szczególne miejsce cudów? Bo ja w tej chwili patrzę na te cuda. Każde nowonarodzone dziecko z Ducha Świętego jest ponadnaturalnym Bożym cudem. Bo nie można samego siebie zrodzić się. My nie zostaliśmy zrodzeni sami z siebie. My nie podjęliśmy, że to, co stanie się, to przyjmiemy inne wyznanie chrześcijańskie, inną religię, ale my narodziliśmy się z Ducha Świętego. I jest to wielki cud. Niektórzy z nas, brat Krzysztof, który już powiedziałem ostatnio, jest taki bliski mojemu sercu ze względu na swoje świadectwo. On jest świadectwem tego, że cuda dzisiaj są. Wiecie, kiedy patrzę z mojego okna, mam dwa okna w kuchni i w sypialni, które są skierowane na bramę wjazdową do naszego ośrodka, do kościoła. I wiecie, nieraz tak, kiedy patrzę przez okno, widzę, a oto przyjeżdża nowy człowiek do ośrodka. Otwiera tak przerażony tę bramkę, nieraz ma tylko ze sobą z dwie reklamówki i idzie. Nieraz widzę, że on idzie jak pijany. Nieraz te nogi tak dziwnie ustawia. Nie dlatego, że jest pijany, ale widzę, że już alkohol doprowadził do głębokiej polineuropatii. Widzę jego twarz i sobie wyobrażam, ile jeszcze na nim demonów siedzi. Idzie taki zupełnie bezradny. I kiedy spotykam się z tym człowiekiem, on zaczyna mi opowiadać o swoim życiu. Zaczyna mi mówić o uzależnieniu, w którym trwa już 25 lat. Przez które stracił rodzinę, żonę, zdrowie, ma marskość wątroby, polineuropatię. I wtedy patrzę na tego człowieka i sobie myślę: co ja mogę dla ciebie zrobić? Przecież ja nie mam takiej siły ani mocy, ażeby wyprowadzić ciebie z tego stanu. Bo tak naprawdę to tu już potrzebny jest cud. Ale dobrze, że ja znam kogoś, kto czyni cuda. I dziękuję Panu, że Duch Pański jest nade mną. Ja jeszcze raz opowiem historię Leszka. Mówię jeszcze raz, bo w 97 roku na pewno mówiłem historię Leszka, bo o Leszku zawsze mówię. Tylko, że wtedy mówiłem pewien brat 4 lata temu. Dziś już muszę powiedzieć 14 lat temu. Kiedy Leszek umierał na mylinie, zatruty jakimiś metanolami, jakimiś alkoholami niekonsumpcyjnymi, jakąś trucizną. Kiedy sąsiadka zobaczyła, że jest zbyt duża cisza tam w tym pomieszczeniu, wezwała policję. On leżał na podłodze, prawie na bezdechu. Szybko przyjechało pogotowie, zawiozło go do szpitala. Zaczęto Leszka reanimować. I kiedy doprowadzono do tego, że serce już zaczęło bić, on zaczął oddychać, stwierdzono, że ten człowiek jest zupełnie zdegenerowany przez alkohol. Ma marskość wątroby, nogi jego już mają taką polineuropatię, że nie mogą go nosić, on już nie mógł chodzić. Przez picie jakiś świństw oślep, że nie widział dalej niż na długość ręki. Marskość wątroby czyniła, że wyglądał jak kobieta w 9 miesiącu ciąży. A psychika była taka, że on nie rozróżniał dnia od nocy, a okna od drzwi. Po prostu żył. I oni nie chcieli go trzymać w szpitalu. Dlatego, że mówią, my nie jesteśmy w stanie niczego zrobić. On nawet nie ma ubezpieczenia, z którego szpital pieniądze dostanie. I tam do tego szpitala pojechał pastor z Kamiennej Góry, brat Jacek Zatycha, z innymi braćmi. I po drodze przyjechał do nas i mówi tak. Marku, jest pewien człowiek uzależniony w szpitalu, czy weźmiecie go na terapię? Ja mówię, pewnie, my pomagamy ludziom uzależnionym. Ale kiedy przywieźli tego człowieka, kiedy jeden z jednej strony, drugi z drugiej prawie go wnieśli do kancelarii, to ja powiedziałem, ale my nie jesteśmy oddziałem intensywnej terapii. Ja myślałem o uzależnieniu, a nie o paraliżu, marskości wątroby, ślepoty i jeszcze psychicznych, bardzo poważnych zaburzeń. Wiecie, kiedy oni tego człowieka zostawili i pojechali, kiedy ja przez chwilę z nim zacząłem rozmawiać, byłem przerażony. Kiedy przyszła noc, słyszę, że ktoś chodzi. I nagle zobaczyłem, że on dochodzi do okna i otwiera, bo mówi, muszę wyjść z pierwszego piętra. Wiecie, to było straszne. Musiałem dać człowieka, który całą noc go pilnował, bo on w nocy funkcjonował jak nietoperz. Po prostu dla niego nie było dnia nocy. To wszystko było rozhuśtane. Wiecie, i tak patrzyłem na niego, mówię, przecież ja nie jestem cudotwórcą. I zadzwoniłem do tego pastora i powiedziałem, posłuchaj, ale my nie jesteśmy oddziałem intensywnej terapii, my nie jesteśmy w stanie mu pomóc. On nie widzi, on nie chodzi, on ma zaburzenia psychiczne. On mówi, Marku, jeżeli nie może być, pozwól, że wtedy jutro przyjedziemy. Ja mówię, jasne, odłożyłem telefon. Ale wiecie, coś w sercu mnie tak poruszyło. Pamiętam, jak klęknąłem przy swoim biurku i powiedziałem, Boże, co robić? I wiecie, Duch Święty przemówił do mojego serca. Jeżeli nie wy, to kto? Wiecie, są sytuacje, gdzie granice naszych możliwości się kończą, gdzie już nie możemy nic zrobić. Ale Duch Pański jest nad Kościołem i On namaścił nas, abyśmy zwiastowali dobrą nowinę. Abyśmy zwiastowali oczyszczenie trędowatym. Abyśmy zwiastowali potężną moc Bożą. I minęło 14 lat. Proszę, pastorze, tak siedź jak teraz. Leszek tak w pierwszej ławce siedzi. On wie, kim jest. Wiecie, ktoś, kto ma niskie poczucie wartości i ma jakieś wielkie problemy swoim wnętrzem, to tak siedzi. Ale Leszek siedzi swobodnie. W pierwszej ławce. Najgłośniej śpiewa. Co się stało, że ten chłopak swobodnie chodzi, porusza się, wykonuje wiele czynności? W Janowicach Leszka znają, dlatego że był czas, że Leszek przez kilka lat po 5-6 kilometrów biegał po Janowicach. To wtedy, kiedy Pan uzdrowił jego nogi. I ktoś powiedział, jak wy to zrobiliście? A ja powiedziałem, my nie mamy z tym nic wspólnego. Ale Duch Pański, który jest nad Kościołem, On posłał nas, abyśmy takim ludziom głosili dobrą nowinę. I wiecie, te rzeczy bardzo nas inspirują i zachęcają. Ale wiecie, w naszym życiu przychodzą też zwątpienia. Ja nieraz zauważam, że nam się wydaje, że gdybyśmy czegoś tak szczególniej doświadczyli, to byśmy w ogóle nie mieli żadnych zwątpień. Że zwątpienia wynikają z takich małych dowodów mocy i obecności Bożej. I wiecie, pamiętam misjonarza, który opowiadał historię wyjazdu do pewnego kraju. Był to kraj muzułmański. I w tym kraju muzułmańskim on zwiastował Boże Słowo. I zrobił ewangelizację, przyszła bardzo duża grupa ludzi. Kiedy zobaczył tam z tyłu, zobaczył, że też stoją mułowie, a więc duchowni, którzy odpowiadają za życie religijne, w czapeczkach, w takich koralikach, tak złożone ręce i z takim lekkim, cynicznym uśmiechem. I on otworzył fragment Bożego Słowa, wygłosił płomienne kazanie. Po nabożeństwie ci z tyłu ludzie podchodzą do niego i mówią tak. Na jakiej podstawie ty mówisz, że Chrystus jest Bogiem, że On jest Synem Bożym? A on bez żadnego zająknięcia mówi, bo Pismo Święte o tym mówi. A oni wyciągnęli taką samą czarną książkę w takiej samej czarnej okładce z zameczkiem i powiedzieli, zaraz, my mamy Pismo Święte i one wcale o tym nie mówi. A on mówi, nie, bo wy nie macie Pisma Świętego, bo to jest Pismo Święte, bo ono mówi, że jest od Boga. A oni mówią, mylisz się. To jest Pismo Święte, bo my je dostaliśmy od wielkiego Allaha. I nagle ten człowiek mówi, jak ja mam ich przekonać, że to jest to? Wiecie, my w Polsce, wy jesteście w innej sytuacji, ale my w Polsce nie mamy takiego dylematu. Dla wszystkich Pismo Święte jest Pismem Świętym. I nikt nie podważa tego, że jeżeli już wierzyć w Pana Boga, no to tego, który jest w tym Piśmie Świętym. My jesteśmy krajem chrześcijańskim. Oczywiście 97% osób mówi, że jest w kościele katolickim, ale ten kościół też mówi o Piśmie Świętym jako Słowie Bożym. I w Polsce łatwo jest mówić, to jest Pismo Święte. Ale wiecie, niedawno moi gospodarze z córką w ramach szkoły byli w kilku miejscach. Byli w świątyni buddyjskiej, byli w meczecie, byli w świątyni hinduskiej, dlatego że szkoła zabrała dzieci, aby pokazać inne religie. I wiecie, i tam mówią, to jest Pismo Święte. I teraz pytanie powstaje takie, które to jest Pismo Święte? I na jakiej podstawie to Pismo ma być świętsze niż tamto Pismo? Wiecie, nasze dzieci mają w pewnym momencie, będą miały z tym problem. Bo powiedzą, mamo, w Polsce to jest jedno Pismo Święte, ale tutaj mój kolega muzułmanin mówi, to jest Pismo Święte, inny kolega przychodzi, to jest Pismo Święte, a ja mówię, to jest Pismo Święte. No to które to jest Pismo Święte i na jakiej podstawie uważasz, że właśnie to jest Pismo Święte? Wiecie, to jest trudne. Ten człowiek nagle w jego sercu pojawiło się pytanie, no właśnie, jak udowodnić? Nie można udowodnić. Wrócił do swojego domu i zaczął przeżywać taki kryzys wiary. No właśnie, jak to jest? I zaczął wołać do Boga: Boże, proszę, powiedz, jak to jest. Zaczął nawet być bardzo zakłopotany z powodu stanu, w którym się znalazł. I wtedy Bóg pokazał mu pewną historię biblijną. Pokazał mu pewnego człowieka, który pozornie nigdy nie powinien zwątpić. Wiecie, bo czy może zwątpić ktoś, o kim Słowo Boże mówi, że został już napełniony Duchem Świętym w łonie swojej matki? Sam Chrystus o nim wydał świadectwo, że nie było większego, który by z niewiast się narodzili. Największy z proroków, który narodził się na ziemi. Wprawdzie jest on najmniejszy w Królestwie Bożym, ale największym jest z proroków. O kim ja mówię? Jan Chrzciciel. Wiecie, Jan Chrzciciel był dzieckiem obietnicy. Rodzice jego urodzili, kiedy już byli staruszkami. Zachariasz i Elżbieta. Znamy tę historię z pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza. Wiecie, Jan Chrzciciel, kiedy się urodził, on wiedział, po co przyszedł na świat. Kiedy już był młodzieńcem, mężczyzną, wyszedł na pustynię i głosił upamiętanie, chrzcił tych, którzy upamiętali się, którzy wyznawali grzechy. On mówił, że jest tym, który poprzedza większego niż on. Mówi: po mnie idzie większy niż ja, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On wiedział, po co przyszedł. On wiedział, kim był. On wiedział, kogo poprzedza. I kochani, i przychodzi ten dzień, kiedy sam Chrystus przychodzi nad Jordan. Wiecie, kiedy Jan patrzy, jak Chrystus wchodzi do wody, jego serce potężnie biło. Kiedy Pan Jezus mówi: ochrzcij mnie, pamiętacie reakcję Jana? Jan mówi: Panie, ja Ciebie, Ty mnie ochrzci, Ty jesteś Zbawicielem. Wzbraniał się. On drżał, przecież Ty jesteś Chrystusem. Pan mówi: ochrzcij mnie, gdyż godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. I wtedy Jan z drżeniem zanurza Chrystusa w Jordanie. A kiedy Pan Jezus wychodzi, Jan jeszcze drżąc patrzy, a oto niebiosa się otwierają i oto Duch Święty w postaci cielesnej jako gołębica wstępuje i siada na Chrystusie. Mało, och, ja już drżasz. Mało tego. Nagle Jan słyszy ten potężny głos, który rozlega się z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. O, gdybyśmy my takie coś przeżyli, to czy ktoś z nas by mógł zwątpić? Wiecie, i przyszedł dzień, kiedy Jan Chrzciciel przywołuje swoich uczniów. Jan Chrzciciel miał uczniów. Przywołuje swoich uczniów i każe im iść do Chrystusa z zapytaniem. Posłuchajcie uważnie. A gdy ci mężowie przybyli do Chrystusa, rzekli. Jest to Ewangelia Łukasza, ta sama Ewangelia, 7 rozdział od 20 do 23 wersetu. A gdy ci mężowie przybyli do Niego, rzekli. Jan Chrzciciel posłał nas do Ciebie zapytaniem. I teraz posłuchajcie pytanie, które skierował Jan Chrzciciel do Chrystusa. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Powiedzcie mi, czy to jest pytanie wiary? Czy to jest pytanie człowieka, który wie, który wierzy, który ma pewność, bo wiara jest pewnością, a więc ma niezachwiane przekonanie? Czy to jest pytanie wiary, czy zwątpienia? Zauważcie, Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Ten, który niedawno ochrzcił Zbawiciela, wzbraniał się, widział Ducha Świętego, słyszał głos z nieba. On mówi, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też innego oczekiwać mamy? Skąd to zwątpienie w sercu Jana? Skąd to pytanie w sercu Jana? To pytanie wynikało ze zmiany sytuacji i okoliczności, które miały w jego życiu. Bo przecież to wszystko nie miało zakończyć się więzieniem. Wiecie, my nieraz jako chrześcijanie sobie ustalamy, jak to wszystko ma być. Nawracamy się i już z góry mówimy, jak to wszystko będzie miało wyglądać. I później, kiedy to nie wygląda tak, jak myślimy, to albo udajemy, że wygląda, albo często rezygnujemy i mówimy, to nie działa. Wiecie, jak jest dobrze, to mówimy, Pan mi błogosławi. Ale jak jest źle, przychodzi pytanie, Boże, dlaczego? Dlaczego? Nawet jeżeli szukamy, próbujemy znaleźć odpowiedzi, to i tak nie jest ostatecznie to zadowoleniem dla nas. Dlaczego? Dlaczego Słowo Boże mówi, będziesz zbawiony ty i twój dom? I na przykład przyjeżdża Tomczyński z Polski i mówi, tak, Bóg jest wierny tej obietnicy i moje dzieci dzisiaj razem z żoną, razem służymy Panu Bogu, bo odwołujemy się do obietnicy, będziesz zbawiony ty i twój dom. Ale kiedy ty tego słuchasz, nagle czujesz się zakłopotany, bo ty służysz Panu Bogu, ale twój dom jeszcze nie służy. No ja wiem, obietnica ta jest przecież dla wszystkich, nie tylko dla Marka Tomczyńskiego. Jak to jest? No tak, bo każdy musi podjąć decyzję osobiście. Moje dzieci musiały podjąć decyzję, twoje dzieci też muszą podjąć decyzję, ale to i tak nie jest do końca odpowiedzią. I jest pytanie, dlaczego? Jak to jest? Jak to jest? Mija czas, nic się nie zmienia. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? Zobaczcie, kiedy ci uczniowie przychodzą z tym zapytaniem, zauważcie, jaka atmosfera towarzyszy tam, gdzie oni przyszli. Werset 21. W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Kiedy oni przychodzą z tym pytaniem do miejsca, gdzie jest Jezus, tam potężna manifestacja mocy Bożej następuje. I odpowiadając, Pan Jezus rzekł im: idźcie i oznajmijcie Janowi. I teraz powiem, czego Pan Jezus nie mówi. Bo przecież Pan Jezus mógł powiedzieć tak. Niech Izajasza czyta. Zasypać wersetami. My nieraz jako chrześcijanie też zamiast kogoś podnieść, to jeszcze Pismem Świętym zbombardujemy. Pamiętajmy, Słowo Boże jest mieczem. A miecz nie tylko może zrobić coś dobrego, ale miecz może zrobić coś złego. Na pewno każdy z was miał doświadczenie z taką grupą religijną, która chodzi po domach. Tak, świadkowie, ktoś szepnął. Tak, myślę o nich. Ja miałem kontakt, zanim zostałem pastorem, dzisiaj oni nie chcą mieć ze mną kontaktu. Ale kiedyś przychodzili do mnie i nagle zauważyłem coś bardzo niewłaściwego. Że zaczynamy się okładać Biblią. On mnie wersecikiem, a ja go dwoma. A on mnie trzema. A ja jeszcze jeden i mówię 1-0 dla mnie. A on później mówi 1-1 i 2-1. I wiecie, z mniejszą lub większą satysfakcją kończymy spotkanie, ale tak naprawdę nic się nie zmienia. Pismo Święte jest cudownym, objawionym słowem. Przypowieści Salomona, 4 rozdział. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa i nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, ale tam jest, nie spuszczaj ich z oczu dniem i nocą. I później jest taki fragment, bo są lekarstwem, przepraszam, bo obdarzają, bo dają życie i są lekarstwem dla całego ciała. Słowo jest lekarstwem i obdarza życiem. I Pan Jezus mógł Janowi wiele fragmentów Bożego Słowa posłać, ale co On mówi? Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok. Chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani. Ubogim opowiadana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Mam pytanie, co oni widzieli? Oni widzieli ponadnaturalną moc Bożą. A co oni słyszeli? Oni słyszeli ludzi, którzy mówili, co stało się w ich życiu. Wiecie, jednym z największych oręży jest świadectwo, które posiadamy. Ono mówi o wielkości Boga. Kiedy przyjedziecie na ewangelizację do Janowic, to prawdopodobnie w czasie ewangelizacji usłyszycie świadectwa, ale nie będzie tam świadectwa człowieka, który został uwolniony z alkoholu. Powiem wam dlaczego. My nieraz do świadectwa zapraszamy takich ludzi jak brat Krzysztof czy ja. Zdegenerowany alkoholik, wychowany bez ojca, człowiek, który chciał zniszczyć, zabić swoją rodzinę. O, wiecie, kiedy taki porządny grzesznik przyjdzie na ewangelizację i on to słucha, to jeszcze mówi, dzięki Bogu, że ja taki nie jestem. Wiecie, kiedyś pewien człowiek podszedł do mnie i powiedział tak, pastorze, przepraszam, ja bym do ciebie chodził, ale ja nigdy nie byłem alkoholikiem i chyba nie mogę. Bo u was, żeby być, to przynajmniej trzeba albo być alkoholikiem, albo nieuleczalnie chorym i uzdrowionym. No bo tylko takie świadectwa słyszymy. I dlatego ja podjąłem decyzję inną, żeby świadectwa mówili ci, którzy najbardziej porządne życie prowadzili w przeszłości. I to jest cud. Bo tak jak moja siostra powiedziała, no ty to już wyjścia nie miałeś, to się nie dziwię, że się nawróciłeś. Ale ja nic złego nie zrobiłam. I wiecie, kiedyś zaprosiłem ją do nas do domu. Ona z nerwów to aż tak drżała. A wiecie dlaczego? Bo słyszała świadectwo pewnego człowieka, który z nią rozmawiał. A był to pastor Darek Suszek. Świadectwo porządnego grzesznika usłyszała. I powiedziała później do mnie, to, że ty zrobiłeś, to rozumie, ale on jak mógł tak zrobić? Ale to też w jej sercu wprowadziło wielką świadomość, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. I ostatecznie doprowadziło, że zaczęła szukać obecności Bożej w swoim życiu. Świadectwo zupełnie inne, ale mówiące o tej samej ponadnaturalnej mocy. Co oni widzieli i słyszeli? Cuda i ludzi, którzy składali świadectwo. Kiedy ten kaznodzieja zobaczył tę historię, wstał z kolan, podziękował Panu Bogu, znów spakował swój bagaż, wziął swoją czarną Biblię i pojechał do tego samego kraju, do tego samego miasta i zrobił taką samą ewangelizację. I znów przyszedł tłum ludzi, i znów spojrzał, a ci tam z tyłu stoją. Wiecie, w czapeczkach z koralikami. Tyle, że niektórzy już do niego to tak... I czekali. On otworzył Boże Słowo. Przeczytał ten sam fragment Ewangelii. Wygłosił takie same kazanie, jak wcześniej, kiedy był. Ale na końcu powiedział... Żebyście wiedzieli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, że ma moc na niebie i na ziemi. Będziemy modlić się o wasze potrzeby. Jeżeli są osoby chore, niech wyjdą tu do przodu. I ku swojemu przerażeniu zobaczył, że niektórych wynoszą do przodu i kładą. Ja na którejś grupie chyba domowej, nie wiem, czy wczoraj, przedwczoraj powiedziałem, że nagle wtedy wiesz, że masz dwie półkule w mózgu. Wiecie, co to znaczy dwie półkule w mózgu? To jedna, która mówi, tak, Bóg jest Bogiem cudów, a druga mówi, a co będzie, jeżeli nie będzie? I my nieraz, kiedy modlimy się, no to bardzo mocno te dwie półkule są uaktywnione. Będę się modlił o mojego brata, ale druga półkula już mnie przygotowuje, co mu powiem, że wiesz, jak będziesz wracał do domu, to możesz też być uzdrowiony później, to nie tak od razu. I również on był człowiekiem, kiedy zobaczył tych ludzi, przeraził się i zaczął diabeł go atakować. A co będzie, jeżeli? A co będzie? Więc zamknął oczy i powiedział, teraz będziemy się modlić. I zaczął się modlić. I modli się, i modli. I wiecie, bał się skończyć modlić. I tak chyba do dzisiaj by się modlił. Gdyby nie to, że nagle powstał krzyk. Także musiał oczy otworzyć. I kiedy otworzył oczy, nagle zobaczył człowieka, który zaczyna swoimi nogami ruszać. Jedna osoba odskoczyła, a dwie krzyczały. Się zrobiła wrzawa, przecież on był sparaliżowany. Druga osoba została uzdrowiona. Wiecie, kiedy nagle spojrzał tam do tyłu, zobaczył, nie wszyscy, ale niektórzy z tych ludzi ściągali czapeczki i mówili, zaprawdę ten jest Synem Bożym. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Czy wiecie, co jest treścią Ewangelii? Mamy dwa wersety w Ewangelii Jana, które są zatytułowane. Oczywiście to jest tytuł, który nadany został przez tłumaczy, ale bardzo wymowny. Treść Ewangelii. Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 30 i 31. W brytyjskim tłumaczeniu Biblii zatytułowany ten podrozdział jest Treść Ewangelii. Posłuchajcie, co jest treścią Ewangelii. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Wiecie, cuda przybliżają nas do obecności Chrystusa. Cuda nie są po to tylko, żeby zrobić komuś dobrze. Bo powiedzielibyśmy, to jest niesprawiedliwe. Bo jeden jest od razu uzdrowiony, inny nie jest. A więc gdyby tutaj chodziło tylko o to, żeby pomóc zmienić sytuację, moglibyśmy powiedzieć, dlaczego w takim razie? Ale cuda mają pewne bardzo ważne znaczenie. One są po to, abyście uwierzyli. Uwierzyli. Wiecie, podstawą, takim pierwszym ważnym krokiem dla ludzi, którzy przyjeżdżają do naszego ośrodka i mają wyjść z problemu, to pierwszym głównym krokiem zachęcających ich to są świadectwa tych, którzy byli alkoholikami i są wolni. Oni są tymi pierwszymi, którzy z nimi kontakt mają. Posłuchaj, wiem coś na ten temat, byłem uzależniony. On tak patrzy i mówi, to jest niemożliwe, ty za dobrze wyglądasz. Ale on wtedy zaczyna mówić i ten człowiek zaczyna się utożsamiać. Pamiętam, niedawno byłem w Warszawie, zaproszony przez świecki klub abstynenta, działający w centrum, niedaleko Pałacu Kultury. Duży klub, zasłużony, bardzo ciekawe osobistości tam już usługiwały. Taki działacz, człowiek, który również, myślę, że przeżywa takie, doświadcza Pana Boga w swoim życiu. On prowadzi ten klub. I on, wiedząc o naszym ośrodku, zaprosił mnie. I wiecie, pamiętam, pojechałem po schódkach na dół, dymu od papierochów tyle, że siekierę można było tam powiesić. Ale nazwiska, portrety najważniejszych tam ludzi w tej dziedzinie trzeźwości są jako te, które odwiedziły to miejsce, czyli takie miejsce, wow, tu nie byle kto przychodził. I wiecie, czekałem na spotkanie. Ten, który mnie zaprosił, troszeczkę się spóźnił. I później, kiedy przyjechał, przywitał się z nami, wiecie, po spotkaniu powiedział mi coś takiego. Marek, jak cię zobaczyłem, pomyślałem sobie, on chyba żartuje. Wiecie, oni przyzwyczaili się, że jak uzależniony, to musi być obdarty, taki jeszcze zaczerwieniony. On mówi, ty problem z uzależnieniem? O, powiedział, pomyślałem sobie, żal mi ciebie, oni cię tu wszyscy zmiażdżą zaraz. Wstałem, pomodliłem się w duchu, powiedziałem, Panie, ja wiem, że Duch Twój Święty jest nade mną i mam teraz świadczyć o Tobie. I opowiedziałem im swoje świadectwo, po prostu takim, jakim ono było. Powiedziałem o tym, co stało się w moim życiu. A później powiedziałem, jeżeli chcesz, mogę dziś modlić się o Ciebie. I ja wierzę, że Pan Jezus również jest w stanie uwolnić Ciebie. Może jesteś trzeźwy już od kilku lat, ale trzeźwość to jeszcze nie jest wolność. Trzeźwość jeszcze czyni, że cały czas masz świadomość, że jesteś alkoholikiem, trzeźwym alkoholikiem, który nie może sam w żaden sposób sobie pójść na jakiś kompromis. Musisz o tym pamiętać, każdego dnia sobie to przypominać, dzień po dniu odliczać. No, och, to jest... Cierpisz z tego powodu, bo całe twoje życie jest skoncentrowane tylko na tym, żeby nie wypić. Ale Jezus Chrystus ma moc nie tylko utrzymać cię w trzeźwości, ale On może dać ci pełną wolność. Amen. Wiecie, to było niesamowite. Nie dziwcie się, że Krzysiek najgłośniej klaszcze. On coś wie na ten temat. Wiecie, niektórzy ci ludzie zapłakani wychodzili, mówią tak. Skąd ty wiesz? Skąd ty wiesz, co my czujemy? Ja mówię, no jak mógłbym nie wiedzieć? Przecież byłem jednym z was. Ale przecież z tego nie można wyjść. Ja mówię, tak, nie można z tego wyjść, ale kogo Syn Boży wyswobodzi. Bo nie mówimy tu o samoistnym wyjściu. Ja nie mówię, że o własnej sile wyszedłem. Nie mówię nawet, że jakiś człowiek mnie z tego wyprowadził, ale sam Jezus Chrystus. On ma moc to uczynić. Treść Ewangelii. Zauważcie. Nie jesteście zmęczeni, mogę jeszcze mówić? Bo ja dopiero wstęp do kazania robię. Także to już, pastorze, za następne zaproszenie już nie będę musiał przyjeżdżać. Pamiętacie w Samarii? Tam przy tej studni Pan Jezus spotyka się z kobietą. Jej życie jest zupełnie rozwalone. Pięciu mężów miała, a z tym, którym mieszkała, mieszkała w takim związku konkubenckim. Wiecie, kobieta, która była bardzo osamotniona. Nikt nie chciał z nią przebywać. Dzisiaj przy tej naszej polityce, gdzie już ten związek małżeński nie ma żadnych wartości, no to powiedzcie sami, no pięciu mężów to już przesada. No dwóch, trzech, ale pięciu... Nawet w Kanadzie myślę, że pięciu to już jest przesada. Wiecie, to było 2000 lat temu w Izraelu. Ona była zupełnie rozbita. Pan Jezus z nią się spotyka. I co ona otrzymuje? Ona otrzymuje dar nowego życia, przebaczenie. Pan Jezus ją uwalnia od przeszłości. Jest wolna. Staje się dzieckiem Bożym, biegnie do miejscowości, w której mieszka. I co ona tam mówi? Ona opowiada o swoim spotkaniu z Jezusem. I mówi, posłuchajcie, wiecie, kim byłam. Wiecie, że bałam się patrzeć wam w oczy. To, co się stało, to jest cud. Dziś ktoś mnie uwolnił od mojej przeszłości. I ci ludzie słuchali. I wiecie, kiedy oni słuchali, potężna moc towarzyszyła. I Słowo Boże mówi, że wielu uwierzyło dzięki jej świadectwu. Później oni osobiście przyszli do Jezusa i mówią: my już nie potrzebujemy jej świadectwa, bo sami się z Nim spotkaliśmy. Ale zanim to się stało, oni potrzebowali zachęty. Zauważcie, ona nie zachęcała wersetami biblijnymi. Czym ona zachęciła? Zachęciła świadectwem swojego życia. Opowiadając, co Jezus Chrystus uczynił. Czy ona mogła sama się wziąć w garść i doprowadzić do takiego stanu nagle? Nie. Tam potrzebna była prawdziwa, ponadnaturalna moc. I ta moc objawiła się nad nią. I ona przybiegła do Jezusa Chrystusa. Kiedy patrzę na to, co robił Pan Jezus, to widzę taką pewną bardzo ważną rzecz. Teraz jest bardzo ważna lekcja dla nas, Kościoła. Że kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, najpierw był sam jeden. I był bardzo ograniczony w możliwości uczynienia wielu cudów. Dlaczego był ograniczony? Bo stał się człowiekiem. A co to znaczy ograniczony człowiek? Zauważcie, kiedy ja do was głoszę w tym miejscu, nikt poza tym miejscem mnie nie słyszy. Bo ja nie jestem w stanie teraz mówić do was i w innym kościele. I zauważcie, że kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, Pan Jezus na przykład nigdy nie był w kilku miejscach naraz. Nie, jeżeli on był w świątyni, nie było go poza świątynią. A jak był poza świątynią, nie było go w świątyni. Był sam, bo stał się człowiekiem. I co Pan Jezus robił? I obchodził wioski i miasta i głosił Królestwo Boże, a Słowo potwierdzał znakami i cudami. I kiedy rozglądał się, mówi tak: żniwo jest wielkie. Co zrobić? Przywołał 12 uczniów i zwoławszy 12 dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorych i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Czyli dokładnie oni zwiastowali to, co Pan Jezus i dokładnie czynili to, co On. Zobaczcie, Pan Jezus był w jednym miejscu i nagle jest 6 innych miejsc, gdzie to samo królestwo jest zwiastowane i ta sama moc towarzyszy. W tym samej minucie, w 7 miejscach jest potężna moc objawiona. Ale Pan Jezus rozgląda się i mówi: żniwo wielkie, robotników mało. I co robi? Przywołuje innych 72 uczniów. Nie znamy ich imion. Przywołuje ich, a potem wyznaczył Pan innych 72 i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. A jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, mówi Pan Jezus, i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą. I uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich: przybliżyło się Królestwo Boże. Co oni mieli zwiastować? Królestwo Boże. Co 12 zwiastowało? Królestwo Boże. Co Chrystus zwiastował? Królestwo Boże. Co Pan Jezus czynił? Potwierdzał słowo znakami, cudami. Co 12 czyniło? Potwierdzało znakami, cudami. Co 72 czyniło? Uzdrawiało, potwierdzało znakami, cudami. Oni nawet duchy wyganiali. Pamiętacie? Przychodzą z radością i mówią: Panie, i duchy są nam posłuszne. Zobaczcie. 36 plus 7. 43 miejsca, gdzie w jednej chwili głoszone jest Królestwo Boże i moc Boża towarzyszy. Ja kiedyś się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że tyle Pan Jezus uczynił cudów, że nie wystarczyłoby miejsca na księgi. No bo to było razy 42. Mało tego, nie liczę teraz te osoby, jak na przykład dwóch ślepych, których zostało uzdrowionych, chociaż Pan Jezus im powiedział: posłuchajcie, nikomu o tym nie mówcie, a pierwszą rzecz, którą oni zrobili, to wyszli i zaczęli rozsławiać Jego. Samarytanka w jednej chwili całe miasto przyprowadziła do Niego. A później przyszedł Dzień Zielonych Świąt, gdzie stąpił Duch Święty. Nie po to, abyśmy się szczelnie zamknęli w kościołach i cieszyli się że możemy modlić się innymi językami w Duchu Świętym, prorokować w Duchu Świętym, ale przede wszystkim otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby głosić Ewangelię z mocą. To jest naszym posłannictwem. Głośmy Ewangelię, Królestwo Boże. Moi kochani, wierzycie Bożemu Słowu? Ale powiem wam, że nie wierzycie. Jeden werset, a zobaczycie, ile wątpliwości. Posłuchajcie uważnie. Nie powiem wam, gdzie jest zapisany, później powiem. Pan Jezus powiedział tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto wierzy we mnie... Pytanie. Kto wierzy w Pana Jezusa, niech podniesie rękę. Okej. Okay. Czyli te słowa, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, dotyczy nas, tak? To posłuchajcie uważnie. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. W to wierzysz. A teraz w coś, co nie uwierzysz. Pan Jezus mówi, i większe nad te czynić będzie. Zobaczcie, jaki niepokorny człowiek. To jest... Bracie, to jest zarozumiałość. Jak w ogóle ty możesz myśleć, że możesz coś większego niż Pan Jezus czynić? Zauważcie, tacy jesteśmy. Jak ja biorę ten werset, to do tego momentu, że, także dokonywać będzie uczynki, okej, okay, ale i większe? Mówię, Panie, jakże bym się ośmielił. No jak większe? Czy można większe? Wiecie, Pan Jezus taki dowcip im powiedział. To był taki żart, prawda? No bo przecież to jest niemożliwe. Jest możliwe, czy nie jest możliwe? Jest to obietnica, czy nie jest to obietnica? Ale zobaczcie, jak trudno ją przyjąć. Jak trudno ją przyjąć. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Dlaczego mamy to czynić? Wiecie dlaczego? Dlatego, żeby przez objawienie chwały Bożej ludzie widzieli Boga. Ludzie widzieli Boga. Ktoś mówi, kiedy jestem z wami, jakoś tak inaczej się to czuję. Ktoś inny mówi, kiedy jestem w twoim domu, czuję tu taki pokój. Co to jest? To jest właśnie ta obecność Boża. To nie jest tylko fajny uśmiech na twarzy, ale to jest ta obecność Boża. Ponadnaturalna obecność Boża. I kiedy, kochani, przeszlibyśmy teraz do Dziejów Apostolskich. Ja oczywiście nie zrobię tego, dlatego że już nie mamy czasu, a myślę, że powinniśmy się modlić. Mam często takie zestawienie dwóch uczniów Pana Jezusa, dwóch apostołów. Jeden apostoł nazywam tym apostołem wczoraj, czyli ten, który chodził przy Chrystusie, który znał osobiście Chrystusa. Jest to apostoł Piotr i ten, który nawrócił się w podobnym czasie jak my. Czyli już po zesłaniu Ducha Świętego, czyli już po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, po tym jak Pan Jezus zasiadł na tronie po prawicy Ojca i kiedy już Kościół został, kiedy Duch Święty już wstąpił na Kościół. To jest apostoł Paweł. Zanim się nawrócił, był prześladowcą Kościoła. To był ten, który podchodził pod Kościół, rzucał kamieniami i wybijał szyby. A później sam oddał życie Jezusowi Chrystusowi. Paweł nie znał osobiście Chrystusa w ciele, ale znał go poprzez objawienie, które Pan mu dał. I my również poznaliśmy Jezusa Chrystusa nie w ciele, bo nie żyliśmy 2000 lat temu, ale poznaliśmy go poprzez Ducha Świętego, który nam go przybliżył. I kiedy patrzę na życie tych dwóch mężów, dokładnie jeden i drugi czynili dokładnie te rzeczy, które czynił Jezus Chrystus. Jeden i drugi uzdrawiał, jeden i drugi zmartwychwzbudzał, przez jednego i drugiego, przez cień Piotra, kiedy przechodzili, by uzdrawiani, a Pawła, chusteczki, kiedy kładziono na chorych, byli uzdrawiani. A więc dokładnie te same rzeczy towarzyszyły. A więc nie tylko w pierwszym Kościele jest moc Boża, ale w Kościele, który już jest bliski przyjścia powtórnego Jezusa Chrystusa, ta sama moc spoczywa. I dlatego za chwileczkę będziemy się modlić, abyśmy wzięli to namaszczenie, a też może to błogosławieństwo uzdrowienia. Ale zanim będziemy się modlić, proszę, abyśmy zwrócili na dwie rzeczy uwagę. Zanim zaczniemy się modlić, pamiętajmy przynajmniej o dwóch ważnych przeszkodach dotyczących przyjęcia Bożego błogosławieństwa, Bożego uzdrowienia. Po pierwsze, wspomniałem to na jednej z grup, syndrom Benedykty od imienia mojej mamy. Syndrom Benedykty brzmi, gdyby tak było. Gdyby tak było, to znaczy, moja mama miała taki okres, kiedy bardzo poważnie chorowała na kręgosłup. W zasadzie już przestawała chodzić. Było to 20 parę lat temu. I kiedy przyszedłem do niej do domu i powiedziałem, mamusiu, ja byłem takim świeżo upieszonym chrześcijaninem. I czytałem już Biblię, Ewangelię Marka, 16 rozdział. I mówię, mamusiu, posłuchaj, ale Pan Jezus dziś jest ten sam. Pan Jezus może cię uzdrowić. Pamiętam słowa mojej mamy. Dziecko, gdyby tak było. Później to, gdyby tak było, to już słyszałem dziesiątki, setki, a może i tysiące razy. Gdyby tak było. O, wiesz, ładnie mówisz, ale gdyby tak było. A druga rzecz, która jest też bardzo ważna, o której już wspomniałem, to nie przyjmujmy rzeczy, które Bóg skierował do kogoś, że do nich się odwołujemy. Ja powiem, o co chodzi. To ja to nazywam, możemy powiedzieć, taki syndrom Pawła. Prawda? Apostoł Paweł miał problem. Miał cierń w swoim ciele. I trzy razy modlił się do Pana Boga, aby Pan Bóg usunął ten cierń. I kiedy skończył się za trzecim razem modlić, Pan przemówił do niego, czy w czasie trzeciej modlitwy Pan Bóg przemówił do niego. Pawle, wystarczy, że masz łaskę moją. I ja zauważam, że również my chrześcijanie, kiedy prosimy Pana Boga o coś i nie otrzymujemy tego, to od razu odwołujemy się też do tych słów i mówimy, no widocznie wystarczy, że łaskę mam. No bo Paweł też tak no miał. Ale to, co jest bardzo ważne, to to, że Paweł nie doszedł do takiego wniosku, że wystarczy, że ma łaskę, ale Paweł usłyszał od Boga bezpośrednio to, że nie ma się modlić, bo wystarczy, że ma łaskę. A więc Bóg go zwolnił z tej modlitwy. A więc jeżeli Pan ciebie nie zwolnił z tej modlitwy, to ty nie rezygnuj. Nie zapożyczaj czegoś, co nie należy do ciebie. Bo przede wszystkim Paweł nie powiedział, widocznie wystarczy, że mam łaskę, ale to Pan do niego powiedział. A więc nie mówmy, ja jak Paweł, widocznie. Bo Paweł nie powiedział widocznie, ale Paweł od Pana Boga to usłyszał. I dlatego Paweł nie modlił się 4 razy, nie modlił się 5 razy, ale zauważcie, nie modlił się też 1 raz, ani 2 razy. On modlił się tak długo, aż otrzymał odpowiedź. Jeżeli nie masz odpowiedzi, to brak odpowiedzi nie jest odpowiedzią. Znaczy, masz walczyć. Ja pamiętam pewną kobietę, która zrezygnowała ze swojego syna. Ja wiem, może powiecie, co to za matka, że zrezygnowała z syna. On wiele krzywdy zrobił swojemu rodzeństwu i tej matce. I ona w ogóle nawet zauważyła, że czym więcej zabiega o niego, tym on jest gorszy. Więc ona wolała zrezygnować i powiedzieć, to naprawdę nie ma sensu. To naprawdę nie ma sensu. Wynikało to nie z jednej sytuacji, nie z tygodnia czy miesiąca, ale z wielu lat, gdzie on coraz większe zniszczenie wprowadzał do domu. Więc ona powiedziała, dosyć. A kiedy ktoś mówił, posłuchaj, nie rezygnuj, ona mówi, to nie ma sensu. Wiecie, może to było też takie Boże prowadzenie, że ten człowiek ostatecznie w ośrodku naszym się znalazł. I z naszego ośrodka zaczął pierwszy kontakt mieć z swoją matką. Ona nie wierzyła, że on jest w ośrodku, myślała, że on z więzienia dzwoni. A później była przekonana, że poszedł do ośrodka, aby ona go wpuściła do domu i znów ją okradnie. Więc pomyślcie, ile on musiał rzeczy narobić, ile ona potrzebowała czasu, zanim zaakceptowała ten stan. Jak wiele bólu musiało być. I dlatego też walczmy. Nie poddawajmy się. Na koniec to, co powiedziałem w niedzielę, kiedy pierwszy raz wam usługiwałem. Niech przemijający czas i brak odpowiedzi nie zwalnia was od gorliwej modlitwy i wołania do Pana. Bo jest pewna prawda dotycząca owocu. To było z Janem Chrzcicielem. Pamiętacie? Zachariasz i Elżbieta. Jest tam werset w Ewangelii Łukasza. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Wiecie, tam jest taki ciekawy werset. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Ja zauważam, że my nieraz w świadomości mamy takie poczucie, że jeżeli będziemy tak bardzo blisko Pana Boga, to żadnych problemów nie będziemy mieć. Czym będę taki naprawdę, jak już będę taki... Ja wiem, że jak już będę taki naprawdę, już taki... Taki jak Zachariasz i Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań. No już chyba lepszym być nie można. Ale zobaczcie, mimo że oni tacy byli, to nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a było to hańbą w oczach ludzi. A więc był to problem. I zobaczcie, mimo że oni już byli starszymi ludźmi, oni nie zrezygnowali. I kiedy anioł przyszedł do Zachariasza i powiedział: Zachariaszu, oto wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta pocznie urodzi syna i nadasz mu imię Jan. I tam jest napisane dalej: będzie bowiem wielki przed Panem. I tu od razu widzę ten owoc modlitwy. Czym dłużej się modlę, tym oczekuję większego owocu. Kiedyś chciałem od razu. Ale zauważyłem, że modlitwy, które dłużej dojrzewają, większy owoc przynoszą. I już na koniec tym świadectwem, którym rozpocząłem w niedzielę. Mój najbliższy współpracownik w ośrodku, a właściwie dzisiaj z żoną, oni prowadzą ośrodek, bo ja w listopadzie przekazałem prowadzenie ośrodka. Brat Jarek Wasilewski, człowiek, który ma, ja pisałem różne opinie, więc mam dokładny zbiór, całą dokumentację jego wychodzenia z problemu uzależnienia. 42 próby leczenia z uzależnienia w szpitalach psychiatrycznych, w różnego rodzaju ośrodkach. 42 próby. A to wszystko było za przyczyną ojca. Ojciec, który o syna tak walczył, że woził go po całym kraju, wszędzie, wiecie, do szpitali, ośrodków, klasztorów, mimo że sam był Żydem, który pod koniec życia czytał Torę w synagodze we Wrocławiu. A krótko przed śmiercią, miesiąc przed śmiercią, oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi w szpitalu, kiedy Jarek siedział przy ojcu i zachęcił go do tego, żeby on pojednał się z Bogiem, przyjmując Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Wiecie, to co dla mnie jest takim wielkim błogosławieństwem, to, że ten ojciec nigdy nie zrezygnował i oglądał pod koniec życia wielki cud. Nie cieszył się tym cudem długo. Trwało to może 2-3 miesiące. Był już bardzo ciężko chory. Ale kiedy umierał w październiku, a Jarek w listopadzie wstępował w związek małżeński, powiedział: synu, ja wiem, że umieram. Ja wiem, że odchodzę. Ale wy macie zrobić ślub. Nie próbujcie go odwoływać i on ma wesele tak wyglądać, jak ja bym był pośród was. Wiecie, Jarek jest naprawdę jednym z lepszych pracowników wśród ludzi uzależnionych, którego spotkałem. Skończył program poradnictwa dla osób uzależnionych i ich rodzin. Jest to taka część pracy magisterskiej jednego z uniwersytetów w Anglii. Jest to akredytowany program w Unii Europejskiej, który dzisiaj prowadzimy w Polsce. Jestem jednym z wykładowców też na tym programie. ma żonę, jest wielkim autorytetem dla innych. A przecież tak łatwo było zrezygnować. Nie rezygnuj. To, że mija czas, to nie znaczy, że tak ma zawsze być. Nie rezygnuj. Obiecujecie, że nie zrezygnujecie? Amen. Nie rezygnujcie. Powstańcie, kochani. I dlatego też chciałbym, abyśmy na koniec przyszli w modlitwie przed oblicze Boże. Abyśmy poprosili Pana Boga o błogosławieństwo, o to, abyśmy zawsze byli tym listem otwartym, tym świadectwem Jezusa Chrystusa. Abyśmy zawsze pamiętali o tym, że tam, gdzie nasze granice się kończą, wcale nie jest to koniec dla naszego Pana. Że On zawsze może więcej zrobić, niż my wszyscy naraz jesteśmy w stanie zrobić. Że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś. Dziś w Toronto, dziś w Polsce, dziś w Janowicach, dziś. Dziś w naszych domach i rodzinach, w naszych małżeństwach. Dziś jest ten sam. Będziemy się modlić. Jeżeli potrzebujesz osobistej modlitwy, może jest to modlitwa, która ma Ciebie wzmocnić, może chcesz właśnie być takim jeszcze bardziej użytecznym naczyniem w rękach Pana i pragniesz takiej modlitwy, będziemy się modlić. Jeżeli cały czas oczekujesz odpowiedzi, ta odpowiedź cały czas nie przychodzi. Może to dotyczy Twojego osobistego życia. Może to dotyczy Twojego małżeństwa. A może to dotyczy Twoich dzieci. Może rodziców. Może już modlisz się o nich od wielu, wielu lat. Może zastanawiasz się, czy kiedykolwiek zobaczysz inną sytuację. Zobaczysz. Nie rezygnuj. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, zapraszam Cię, abyś wyszedł do przodu. Ja teraz będę modlił się taką ogólną modlitwą, a jeżeli ktoś potrzebuje takiej osobistej modlitwy, zapraszam Cię, przyjść do przodu. Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Tobie za to miejsce, za ten czas, za to, że możemy być w Twojej obecności. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś pośród nas obecny. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci za moich braci, za moje siostry, za to, że teraz mogę, Panie, modlić się i prosić o błogosławieństwo dla ich życia. Panie Jezu, przychodzą do naszego serca różne chwile, różne myśli, Panie. Nieraz wydawało nam się, że wszystko będzie łatwiejsze, że wszystko przyjdzie tak lżej, że nie będzie takiego problemu, takiego doświadczenia. Panie, nieraz czekamy tak długo, ale wiemy jedno, że Ty się nie spóźniasz, chociaż my nie rozumiemy dlaczego. Panie Jezu, prosimy Ciebie, abyś wyciągnął teraz swoje ręce nad nami i udzielił nam cudownego swojego błogosławieństwa. Potrzebujemy Twojej obecności. Potrzebujemy Twojej mocy. Potrzebujemy Twojego świętego ducha. Potrzebujemy. Chcemy, Panie, aby światło Ewangelii to nie była tylko mądrość słowa, ale przede wszystkim potężna moc Ducha Świętego. Panie, proszę, aby ręka Twoja była nad nami, nad Kościołem Twoim. Proszę, aby każdy poszczególny członek zboru, Panie, był pełen Twojej obecności, aby tę obecność mógł dawać innym. Dziękuję Ci, Panie, za kaznodziei i misjonarzy, za pastora Antoniego, który będzie w Brazylii, aby tam potężna moc towarzyszyła, Panie, kiedy będzie zwiastował Twoje słowo. Gdziekolwiek pójdziemy, czy do innych narodów, czy do naszych sąsiadów, czy do naszych rodzin, które są jeszcze niezbawione. Niech ta potężna moc nam towarzyszy. Błogosław, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Będziemy śpiewać pieśń. Ja będę podchodził do osób, które wyszły do przodu. Przez chwilę z każdą osobą będę się modlił. My uwielbiajmy Pana. A jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć do tych, którzy wyszli do przodu, to zapraszam. Halleluja.